Ewangelię według Mateusza, rozdział 24. Ewangelia według Mateusza, rozdział 24. I tam od wiersza pierwszego będziemy czytać Boże Słowo. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, by Mu pokazać zabudowania świątyni. A On odpowiadając, rzekł do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy On siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę, zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wszyscy dobrze znamy to Słowo Boże. Ja też je dobrze znam. I tu mam właśnie akurat trzy konspekty, trzech kazań różnych na ten temat. W różnych zborach. I dzisiaj przygotowałem specjalny konspekt na to nabożeństwo. Zupełnie inaczej niż wcześniej głosiłem. Dlaczego? Bo jest to Słowo Boga żyjącego, który do nas aktualnie przemawia. To nie jest księga martwa. Jest to księga zamknięta. Nie można już do niej nic dodać, ani z niej nic ująć. Ona jest zamknięta. Ale ona nie jest martwa. Jest to żywa księga. I to nie żywa jak książka przez naszą wyobraźnię. Wiemy, że gdy czytamy książki, to nasza wyobraźnia je ożywia. Ale ona jest żywa dlatego, że jest to Słowo Boga, Słowo żyjącego Boga. A Słowo było Bogiem, Słowo stało się ciałem, mieszkało między nami. Jezus Chrystus jest tym Słowem, które jest w Piśmie Świętym. I Duch Święty sprawia, że ono jest żywe. Żywe w sensie duchowym. I ono sprawia, że człowiek, gdy je czyta, coś się w nim dzieje. Dzieje się coś, czego nie może doświadczyć z innych źródeł. Tylko z Biblii, z tego źródła. Przychodzi nowe życie w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego. Tylko to Słowo jest dla nas źródłem wiary. Każdy z nas, jako człowiek, mamy naturalną wiarę. A tu chodzi o zbawczą wiarę. Tu chodzi o Bożą wiarę. O szczególny rodzaj wiary. Dlatego też i tylko z Biblii, z Pisma Świętego pochodzi ta właśnie zbawcza wiara, ta zdolność, jak człowiek zaczyna wiedzieć, że wierzy inaczej niż dotychczas. Wierzy jakoś w innym wymiarze. To właśnie jest ta Boża wiara. Ja tego już nie opiszę. Chciałem już dać jakiś przykład z mojego życia, ale wstrzymam się, bo to musi każdy osobiście przeżyć i mieć własne przykłady. Dlatego też i chciałbym, abyśmy z tego fragmentu spojrzeli na dzisiaj. Właśnie na koniec lipca, gdy się już kończy dzisiaj ten miesiąc, abyśmy spojrzeli w kontekście wydarzeń, które są wokół nas i świata, w jakim żyjemy aktualnie, abyśmy spojrzeli na to Słowo. To oczywiście jest opisane pewne wydarzenie. Wcześniej, gdybyśmy kartkę odwrócili, to byśmy widzieli Jezusa w Jerozolimie i w świątyni. I gdy ja przeglądałem sobie dzisiaj rano to miejsce jeszcze raz, w ten rozdział 23, to właśnie tam są rozmowy. Szczególnie, gdy Jezus mówi do ludu, ale też i mówi do uczonych w Piśmie, do członków stronnictwa faryzeuszów, gdy do nich mówi głupi i ślepi, ślepi przewodnicy. I tu jest wiele, wiele bardzo takich mądrych słów, na przykład wiersz 24. Co jest ważniejsze w zakonie? sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Ale potem jest mowa znów o ślepym faryzeuszu, który tego nie widzi. Jest mowa o grobach pobielanych, które wewnątrz są bardzo nieczyste, a na zewnątrz takie poprawne. I stąd oni słyszą węże, plemię żmijowe. Aż w końcu Jezus ubolewa nad Jerozolimą, nad całym miastem, które żyje własnym życiem. Ale ich dom będzie pusty. Aż do dnia, gdy powiedzą błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. A więc do dnia, gdy Mesjasz przyjdzie już ostatecznie na tę ziemię, nie w sprawie zbawienia, ale w sprawie odnowienia wszechrzeczy. I właśnie gdy Jezus po tym wielkim wydarzeniu w świątyni opuszczał to miejsce, ten obiekt, opuszczał świątynię, gdy odchodził. I właśnie tak sobie usiadłem, patrzę, co uczniowie po tym wielkim wydarzeniu, w takich twardych słowach, bardzo mocnych słowach, jakie w nich były wrażenia? Zabawili się w przewodników po jakimś obiekcie sakralnym. Chcą mu pokazać zabudowania świątyni. Jakby byli turystami. Ja miałem gości. Do piątku mieliśmy gości przez cały miesiąc z okazji ślubu naszej córki. I też żeśmy ich wozili tu i ówdzie, pokazywaliśmy im różne obiekty. Pomyślałem sobie, nagle uczniowie stwórcy, temu, w którym wszystko zostało stworzone, temu, który wie, co jest w człowieku, nie przez przypuszczenie, ale przez pełną wiedzę, jako stwórca, wie, co jest w człowieku, oni mu chcą pokazać zabudowania i go oprowadzić po wszystkich krużgankach, po wszystkich miejscach. A więc gdzie byli ci uczniowie już pod koniec swojej szkoły biblijnej? Już przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa? Po 3 latach nauki? Gdzie oni byli? Na wewnętrznej emigracji. Błąkali się tu, tam. Przenikało to przez nich, przechodziło, tu wchodziło, tam wychodziło. Nic nie trafiało do wnętrza. Zobaczcie. Tak usiadłem sobie, zacząłem się zastanawiać, jakiż to jest człowiek. A z drugiej strony jakiś Bóg jest wyrozumiały i cierpliwy i miłosierny. Z łaski Twojej będę żyć, czy chcę żyć, czy będę żyć. Śpiewaliśmy tej pieśni, ja to podkreślałem. Codziennie, Panie, chcę Cię kochać, ale chcę żyć z Twojej łaski. I to potrzebna jest łaska, miłosierdzie, łaskawe spojrzenie, by wybaczyć takim niewdzięcznikom, jak ja, jak Ty. Chcą pokazać zabudowanie. A Pan Jezus mówi, czy nie widzicie tego wszystkiego? Więc ma do nich jakby pretensje, ale też i ich uwagę chce zwrócić. Przecież to nie o to chodzi, nie chodzi o te zabudowania, bo przecież kamień na kamieniu nie pozostanie. To wszystko będzie rozwalone, przecież o tym już była mowa. Te dzieła ludzkich rąk nie są najważniejsze. I teraz, gdy burze przechodzą przez nasz kraj i będą przechodzić coraz gorsze, dlatego, że się wszystko przesuwa. Klimat się bardzo zmienia, a też i się przesuwa. To, co było w innych krajach, będzie też teraz w Polsce. Niedawno to było jeszcze za granicą zachodnią w Niemczech. Teraz też i to u nas będzie. I w moim domu też nie ma prądu już trzeci dzień. Nie mamy wody. Musimy ją wozić. Pomyślcie sobie. W dobie komputerów, w dobie lotu kosmicznego, który się akurat nie odbywa. A mamy takie zwyczajne problemy. Okazuje się, że 1/3 ludzkości w ogóle przez telefon nigdy nie rozmawiała jeszcze. Jakie zacofanie. I Pan Jezus mówi, i wy tego nie widzicie, co się dzieje? To dla was takie wszystko jest takie normalne, normalne? Gdzie powiesz, o, coś nowego się stało, a jutro już o tym zapomnisz? Bo nowe i nowe i nowe. A więc musimy się dzisiaj zatrzymać i zobaczyć. Zobaczyć to z Bożej perspektywy. Gdy ktoś z samolotem leciał po raz pierwszy, to dobrze wie, jakie to jest uczucie, gdy się oderwie od spraw codziennych i gdy spojrzy na swoje miasto i jak te problemy wszystkie nagle znikają. Jak trwa to godzinę, 5-7 godzin, wyląduje za oceanem, zupełnie inny świat, tamto w Polsce jest takie maleńkie, maleńkie, mało znaczące. Dopiero gdy wracamy, jeszcze jesteśmy w euforii, dopiero gdy do domu wejdziemy, dopiero gdy korespondencję otworzymy, dopiero gdy telefony odbierzemy, i znów wchodzimy w nasze problemy. Jak dobrze się jest oderwać. I właśnie chcielibyśmy się teraz oderwać i spojrzeć na to wszystko Bożymi oczami. Patrzcie, czuwajcie i módlcie się. Trzeba patrzeć i widzieć. Trzeba też czuwać, o czym będziemy za chwilę mówić. Ale potem też i modlić się w sposób rozumny, mądry. Nie klepać i tak, o Panie, pomóż, 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 Panie, pomóż. Nie, nie. Trzeba rozmawiać z Bogiem. By móc rozmawiać, trzeba wiedzieć. Trzeba znać. I właśnie uczniowie byli pozbawieni wiedzy, tej duchowej wiedzy. Tej wiedzy, która by ich uzdalniała do rozmowy z Bogiem, bo ich interesowały kamienie. Piękna budowla. Ich cały czas tylko interesowało to, co można zrobić, pstryk, pstryk, zdjęcie, zdjęcie, zdjęcie i potem tylko patrzeć i co z tego? Trzeba więcej widzieć, niż oczy widzą. I właśnie Pan Jezus im tutaj wyraźnie mówi, czyż tego wszystkiego nie widzicie? Nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie był rozwalony. I to się przecież miało stać już wkrótce za niecałe 40 lat. Tak się miało stać. I tak jest. Zostało się wtedy po dzień dzisiejszy. Prawie 2000 lat. Oni tego nie widzieli. Kto? Uczniowie. Ci właśnie najbliżsi, tych 12. Oni tego nie widzieli. I teraz jest wiersz trzeci, więc na osobności przychodzą. Może czegoś się już nauczyli. Ja tak patrzę, bo ciekawe, czy czegoś się nauczyli. Jak myślicie? Powiedz nam, kiedy się to stanie? Jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? I mam pytanie, czy to ta ich prośba jest właściwa czy niewłaściwa? Czy to pytanie jest dobre czy złe? Nie odpowiadajcie, bo wiadomo, że powiem, że nie. Ale nie każdy sobie pomyśli sam dla siebie i będzie sędzią samego siebie. Ktoś powie, no a cóż w tym jest niewłaściwego, by znać dokładnie znać pewną sprawę. Cóż w tym jest wielkiego? Ja też tak pomyślałem sobie, ale przypomniałem sobie pewien tekst i go sobie odszukałem i znalazłem Ewangelię Mateusza, 12 rozdział. Jak ktoś ma Pismo Święte, niech otworzy Mateusza i oczywiście tamto niech trzyma, bo to jest nasza podstawa, ale niech sobie otworzy 12 rozdział i wiersz 38. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. A on odpadając rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. A więc już teraz wiemy, że prośba o znak jest prośbą złą. Jeśli ona się rodzi, jeśli to pytanie się rodzi, jeśli my je wypowiemy, to oznacza, że należymy do pokolenia złego i cudzołożnego. Bardzo ostre słowa, tak? Twarde słowa. Ja też tak odebrałem w moim rozważaniu. Rzeczywiście twarde słowa. No ale nie mogę nic tu zrobić, bo tak powiedział Pan Jezus. Nie będzie żadnego znaku. Dlaczego? Czy wiara potrzebuje znaku? Już znak został dany. Jak Mojżesz na pustyni węża wywyższył. Węża miedzianego, który sam w sobie nie ma żadnej wartości. Ale spojrzenie na tego węża miało wartość. Posłuszeństwo Słowu Boga, które Bóg przekazał swemu słudze Mojżeszowi, a on ludowi. Gdy ktoś był ukąszony przez węża, i gdy już czuł reakcję organizmu na to ukąszenie i spojrzał na tego na drzewcu wywyższonego miedzianego węża, to spojrzenie pełne wiary w Boże Słowo, w Boże polecenie sprawiało cud w jego organizmie. Nie był śmiertelnie ugodzony. Żył. A jeśli ktoś to zlekceważył, też i musiał zapłacić śmiercią za zlekceważenie Boga. Nieraz tak bywa, gdy ludzie, różni ludzie, przy różnych okazjach, powiedzmy przy nabożeństwach okolicznościowych, przy pogrzebie, przy ślubie, przy chrzcie, a więc gdy są nabożeństwa okolicznościowe, słuchają Bożego Słowa. Wtedy kazodzieja mówi o Adamie i Ewie, że byli święci, że byli nadzy, się nie wstydzili. Mówi o tym, jak Bóg stworzył człowieka, mówi o tym wszystkim, co potem jej Nowy Testament do tego nawiązuje. To ktoś sobie siedzi i myśli, to są mity, to są bajki. Jaki tam Eden, jakie tam stworzenie, jakie to 6 dni, to są mity. I cóż ten człowiek wtedy robi, gdy traktuje Boże Słowo jako mit? Niektórzy Nowy Testament, Ewangelię, życie Jezusa, Jego śmierć na Golgocie, na krzyżu, Jego zmartwychwstanie też traktują jako mity. Cóż ten człowiek dla siebie robi? Największą krzywdę. To jest tak, jakbyśmy diagnozę lekarza powiedzieli, to jest mit, to jest teoria. Jakbyśmy jego receptę pełną lekarstw powiedzieli, to jest mit, to jest teoria. Dlaczego się przejmujemy tym, co lekarz powie? Dlatego też trzeba podejść z pełnym zaufaniem do Bożego Słowa i nie traktować tego jako mit. Ale jeśli traktujemy to jako mit albo coś, co jest 2 razy 2 jest około 4, a może więcej, może mniej, zobaczymy, to są w końcu uczeni w Piśmie. Oni umieją rozdzielić włos na czworo. I właśnie do nich powiedział Pan Jezus, żadnego znaku nie będzie. Tylko znak proroka Jonasza. Jak Jonasz był w brzuchu wielkiej ryby 3 dni 3 noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni 3 noce. A więc zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest tym znakiem. A czy wiemy, że zmartwychwstałego Jezusa nikt z niewierzących nie widział? Tylko wierzący Go widzieli. I mamy taką mniej więcej listę w 15 rozdziale 1 listu do Koryntian. Dlatego, że ci żołnierze, którzy Go strzegli, widzieli jasność. Widzieli anioła. Potem przyszły kobiety. Przyszli apostołowie. Ale ze zmartwychwstałym cały czas mieli ci, którzy Mu wierzyli. Wierzący. I też Tomasz, który był taki, wiecie, pół na pół. Do niego się Jezus zbliżył i łaskę mu okazał. Mówi: Tomaszu, dotknij, włóż, jak chciałeś, proszę bardzo. Ale to był dowód, to był znak fizyczny dla dziecka Bożego, które wątpiło. I gdy my wątpimy, ale generalnie wierzymy, tylko mamy wątpliwości, Bóg z nami rozmawia, jak my rozmawiamy z naszym dzieckiem, które też wątpi w różne rzeczy. Wtedy my mu wyjaśniamy, dajemy mu argumenty, na jego poziomie oczywiście. One słuchając, wierzy nam. Dochodzi do jakiegoś wniosku na podstawie swego rozumowania. Gdy dorośnie, to potem jest świadome tego, że tata go nie oszukał. A więc Tomasz usłyszał, sprawdził. Od razu wiemy, co powiedział: Tyś mój Pan i mój Bóg. A więc jeśli ktoś cały czas mówi: dobrze Boże, ja Ci uwierzę, gdy udowodnisz, że jesteś godny zaufania, nigdy nie otrzyma odpowiedzi. Chyba że mówi to w jakiejś nieświadomości, ale nie chcę dywagować, Bóg dobrze zna każdego z nas. Dlatego też, jeżeli ktoś z premedytacją, z pełną premedytacją, jak ci uczeni w Piśmie i faryzeusze, ludzie religijni, cały czas odrzucali, bo nie chcieli uwierzyć. Im nie chodziło o argumenty, im chodziło o to, że nie chcieli uwierzyć. Nie chcieli przyjąć wiadomości. I to jest najgorszy stan, który kwalifikuje człowieka do wiecznego odrzucenia przez Boga. I stąd właśnie uczniowie, gdy zapytali o ten znak, usłyszeli nie odpowiedź, nie, ale słyszeli wypowiedź. To nie była odpowiedź. Uczeni w piśmie usłyszeli odpowiedź na temat znaku. Nie będzie znaku. Ci nie usłyszeli odpowiedzi, ale następną wypowiedź, która jest bardzo ważna. A Jezus, opowiadając im czwarty wiersz, oczywiście rozdział 24, baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Nowy przykład mówi, uważajcie, by ktoś was nie zwiódł. A więc apel o rozsądne chodzenie, o świadome chodzenie, o trzymanie się prawdy, o znajomość Bożego Słowa, znajomość Boga, o samodzielne decydowanie o sobie. Co tak bardzo ważne, to podkreślamy samodzielność każdego z nas, gdzie dwóch lub trzech, ale z tych dwóch lub trzech każdy samodzielnie zdecydował, kim jest dla niego Jezus Chrystus. I ci ludzie razem zebrani dopiero doświadczają obecności Jezusa Chrystusa. I tu właśnie jest wtedy apel, uważajcie, żeby was ktoś nie zwiódł. I stąd my musimy też wiedzieć, jak słuchamy, rozważać, jak słuchamy i znać Boże Słowo, by móc ocenić to, co słyszymy. I piąty wiersz nam powiada, albowiem wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc, jam jest Chrystus, czyli Mesjasz, i wielu zwiodą. Jam jest Mesjasz. Ten, który miał przyjść i odnowić i sprawić odnowienie wszech rzeczy. Chcę użyć tego wyrazu. Nie wszystko, ale wszech rzeczy. Sprawić odnowienie wszech rzeczy. Wszystko, wszystkie sprawy. Nie tylko rzeczy, ale wszystko, co Bóg stworzył, a człowiek zniszczył przez swój grzech, Jezus ma odnowić. I właśnie to jest ten Mesjasz. I Jezus jest tym Mesjaszem. Ale przyjdą czasy, gdy ludzie będą mówić, niektórzy, że ja jestem Mesjaszem. Ja jestem Chrystusem. I wielu zwiodą. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły. Nie chcę wnikać. Czasem to może być humorystyczne, jak kiedyś wspominałem, gdy w Warszawie w zborze stołecznym podczas pozdrowień, jakie oddawano i pewien tam pan siedział w środku, powstał i się skłonił tak we cztery strony zboru, czyli świata, się skłonił i mówi, pozdrawia was Jezus Chrystus. Pozdrawia was Jezus Chrystus. I tak cztery razy zrobił i usiadł. A pastor, który stał, Edward Czajko, który stał, mówi, w imieniu Jezusa Chrystusa nie przyjmujemy tego pozdrowienia. I potem zbrodnicy się pytali, dlaczego? Ten człowiek nas tak ładnie pozdrowił. Dlaczego? Ponieważ do mnie to dotarły, te ich pytania, przy najbliższej możliwości, gdy miałem kazanie, nawiązałem do tego i wyjaśniłem. Dlaczego pastor tak postąpił i tak powiedział? Bo ten człowiek nas nie pozdrawiał od Jezusa Chrystusa. Tylko On jako Jezus Chrystus, obecny między nami, nas pozdrawia. Oczywiście, to może był jakiś, no nie wiem kto, on przyszedł i zniknął. A to nie chodzi o taką humorystyczną może sprawę. To chodzi też o wiele różnych nauk, które dzisiaj się szerzą i trzeba je właściwie rozpoznawać, by nie ulegać różnym trendom, które się pojawiają, znikają, następne i wszystko jak fale przychodzą i odchodzą, a tu jest apel, kto wytrwa. Kto wytrwa. Ale pójdźmy dalej. Potem usłyszycie o wojnach, wieści wojenne. Uważajcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać. I mam pytanie, czy się trwożymy? Nie chcę teraz mówić o tych sprawach, które są wokół nas. O coraz tragiczniejszych sprawach i coraz trudniejszych do rozwiązania, właściwie już niemożliwych do rozwiązania. Chociażby terroryzm już jest rzeczą nie do rozwiązania. Dzisiaj każdy wszędzie może być terrorystą. Takie są możliwości techniczne, a też i ideologiczne. Też gdy chodzi o różne sprawy gospodarcze, gdy chodzi o energię, to są rzeczy nie do rozwiązania. One mogły być rozwiązane, gdyby ludzkość była jednolita, jednorodna, jednomyślna. Jak apostołowie w dzień 50. Jak chrześcijanie w Koryncie, których Paweł zachęcał do jednomyślności, a oni się dzielili, i nie mogli sprostać wielu problemom. Ale ludzkość nigdy nie będzie jednomyślna, gdy w Chrystusie Jezusie trudno o jednomyślność tą zewnętrzną. To tym bardziej bez Chrystusa jest ona niemożliwa. I są to sytuacje dzisiaj, które się wymykają zupełnie spod kontroli, pod wieloma względami, ale nie chcę już w to wszystko wchodzić. Chcę pójść dalej. Czy się trwożymy? To jest pytanie główne. Czy ja się trwożę? Gdy wichura przechodziła nad naszą miejscowością, też jak słyszę i nad Łodzią, gdy to był straszny wiatr, grzmoty, to było straszne, to dzieci u moich sąsiadów z matką momentalnie do łóżka wbiegły. I się do niej przytuliły i tak zasnęli do godziny 20, mimo że była dopiero godzina po 16. Bez strachu. Ja myślę, a gdzie mój pies jest? Wilczu, który ciągle jest na zewnątrz. Tam był otwarty nasz taki warsztat. Wiecie, gdzie się schował? W samym końcu tego warsztatu, pod takim ciężkim, ślusarskim stołem. Wyrzucił tam, co było pod tym stołem, bo to leżało na zewnątrz i tam wlazł sam róg ciężkiego, metalowego stołu. A więc strach. Czy boimy się? Londyńczycy się zastanawiają, czy wejść do metra. I tam, gdzie było kilka tysięcy ludzi, w tym dniu, gdy mierzono, było tylko 1000 osób. Bo reszta się bała metra i woleli piesza. To jest ogromne miasto i trudno piesza przechodzić. Autobusem pojedziemy. No ale znów autobus. Właśnie, czy się trwożymy? Czy się boimy? To się wszystko musi stać. Ale to jeszcze nie koniec. I teraz czytamy, że będą różnego rodzaju walki. Walki, tego podłożem jest ekonomia. Będą różnego rodzaju zamieszania polityczne i społeczne, kataklizmy. A więc naród przeciwko narodowi powstanie, królestwo przeciwko królestwu, głód, mur, miejscami trzęsienia ziemi. I to jest znów dopiero początek boleści. Dalej jest mowa o nienawiści religijnej, która będzie powszechna, nie tylko jakaś zlokalizowana gdzieś w danym regionie czy w danej religii. Ale będzie coś powszechnego i dzisiaj wiemy, jak politycy zabiegają, aby nie było nienawiści między muzułmanami i chrześcijanami. Aby nie uznawać, że muzułmanie to terroryści, bo i teraz są argumenty na ten temat, abyśmy tak nie myśleli, bo i chrześcijanie różnie żyli, byli i tak dalej. A więc nienawiść, będą pałać nienawiścią do was. A to nie jest mowa o tym, czego się boi świat, by wielkie religie, by wyznawcy tej religii się wzajemnie jakoś szanowali, tylko by wyłuskać tych, którzy są przestępcami, zbrodniarzami. To jest mowa o czymś więcej. Będą do was pałać nienawiścią dla mego imienia. A więc nienawiść do najlepszych z najlepszych. Do tych, którym ani w głowie być terrorystą. Do tych, którzy nie tylko nie czynią grubych rzeczy, ale nawet reagują bardzo wewnętrznie źle, gdy o kimś plotkują i już się czuje nie tak. A więc bardzo delikatni, wrażliwi ludzie. To są ci odrodzeni chrześcijanie. I do tych najlepszych, z najlepszych będzie nienawiść. Kochani, czy gotowi jesteśmy też i na to? I będą takie sytuacje, nierozwiązywalne sytuacje, które już tu i ówdzie jaskółki tego widać, gdy to się wreszcie pojawi, bo taki będzie układ, taka będzie społeczna sytuacja, że nawet Biblii nie będzie można w całości wszędzie przeczytać głośno, bo to będzie już nie zgodne z dobrymi obyczajami, a też niepoprawne politycznie. Na pierwszy rozdział listu do Rzymian, gdybyśmy powiedzieli o zboczeniu, no i będzie kłopot. Nagrywają to, prawda? Gdzieś pójdą i będę znów sądzony, jak ten mój kolega ze Szwecji. I tak będziemy mieć coraz więcej takich sytuacji. Coraz więcej takich sytuacji. I wtedy ze względu na Chrystusa będziemy mieć trudności. I teraz co się stanie? 10 wiersz powiada, że się wielu zgorszy. Będą nienawidzić. Wcześniej była mowa o wielu, że przyjdzie wielu w moim imieniu i wielu zwiodą. Tu jest po raz trzeci powiedziane, wielu się zgorszy. A wiesz, następny, że powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a więc 5 razy jest wielu. I to trzecie wielu, mówi, że się wielu zgorszy. I wyraz zgorszyć oznacza w oryginale mieć przeszkodę. Zgorszenie po grecku jest wyraz przeszkoda. Mieć przeszkodę fizyczną lub przeszkodę wewnętrzną. Amerykanie w angielskim języku są 2 wyrazy, które właśnie mówią o przeszkodzie. Przeszkoda fizyczna, ale też przeszkoda intelektualna, wewnętrzna. I ktoś powie, jak to? To Pan wyrwał z pieca tych 3 mężów starotestamentowych, a ja muszę ginąć? Jak to? To jestem zwycięzcą, myśmy tu śpiewali pieśni cały czas, że jesteśmy zwycięzcami. Ja to nagle muszę to cierpieć? Dlaczego? W takim razie to nie jest wszystko, nie jest prawdziwe. I zapominamy wtedy o Janie Chrzcicielu, który musiał położyć głowę na pniu i ten miecz się nie powstrzymał, ale spadł i głowa mu też spadła. Zapominamy o 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, który mówi, że dokonywano wiarą wielkich rzeczy. Nawet zmarłych swoich otrzymywano z powrotem. Obce wojska zatrzymywano. Ogień gaszono. Ale też jakżeż wielu cierpiało i było zadręczonych. Też tą samą wiarą. A więc musimy taką mieć przyjaźń z Chrystusem. Aby się nie zgorszyć. Aby się nie załamać. I to właśnie musi być dzisiaj. Dzisiaj musimy pielęgnować łącznie z Jezusem. I wtedy powiemy, czy żyjemy, czy umieramy. Zawsze jest tak samo. Zawsze Pańscy jesteśmy. Kochamy życie, chcemy życia najdłużej, chcemy żyć zdrowo, szczęśliwie na tej ziemi. Tak czy nie? Tak, to jest naturalne, zdrowe i tak powinniśmy myśleć. Ale jednocześnie wiedząc, że nasza ojczyzna jest w niebie. Nam nie wolno paść w pułapkę, tylko niebo i niebo, a ziemia byle jak. Nie. Tu na ziemi musi być najsolidniej, jak tylko potrafimy. Ale cały czas wiedząc, że może w połowie naszej pracy, naszych działań, Pan przyjść i nas zabrać i my z chęcią odejdziemy, mimo żeśmy kochali wszystko to, co na ziemi zostawiamy. My musimy być w pełni ludźmi tej ziemi, a też i w pełni obywatelami nieba, czyli niebianami. I stąd to zgorszenie się nie pojawi, dlatego że Chrystus jest życiem. Że gdy odchodzimy z tej ziemi, odchodzimy do naszego normalnego życia, które w nas już jest. Wieczność w nas już jest. Dalej jest mowa, że 4 wielu fałszywych proroków powstanie. I wielu zwiodą. Więc wiedzmy, że dzisiaj wielu jest zwodzonych. I to nie jest takie proste, by powiedzieć, ten zwodzi, ten nie zwodzi, bo ten sam będzie mówił prawdę w tej chwili, potem będzie zwodził, potem będzie znów mówił prawdę. Ten sam. Każdy z nas w takiej sytuacji może być. Ale to nie jest takie proste. Ja się powstrzymuję, żeby kogokolwiek osądzić na wieki. Osądzam go w danej chwili. Ale musimy cały czas uważać, baczcie, by was ktoś nie zwiódł, bo będzie wielu fałszywych, którzy też wielu prawdziwych zwiodą. I 12 wiersz nam wyraźnie powiada, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. I ta miłość jako agapę, miłość, która jest tą postawą szukania dobra dla naszego bliźniego, szukania najwyższego dobra dla osoby, którą mamy kochać. Miłość Boża od Ducha Świętego. I wtedy właśnie jest powiedziane, i kto wytrwa do końca? Ten wyraz wytrwać oznacza męstwo, cierpliwość, wytrzymałość. A więc mężne znoszenie przeciwności, cierpliwość, a też i wytrzymałość. I kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Zostałem zbawiony, jestem zbawiany i będę zbawiony. I musimy wiedzieć cały czas, że wyraz zbawienie po grecku oznacza te 3 czasy. Że kiedyś był początek, zostałem zbawiony, jest też czas teraźniejszy, trwający, jestem zbawiany, cały czas Bóg współdziała do mego zbawienia i ja z nim współdziałam do swojego zbawienia i cały czas współdziałam przez wiarę, przez społeczność z nim. I będę zbawiony pewnego dnia, gdy on przyjdzie po swój Kościół i przemieni nasze ciała poniżone, ciała grzeszne, przemieni w swoje ciało chwalebne i będziemy już na zawsze z Panem, gdy nas porwie na powietrze. A więc kto wytrwa do końca? I pomyślałem sobie, no czegoś tutaj potrzeba. Oczywiście musi być dobry początek. Pójdź za mną. Usłyszał kiedyś Mateusz, gdy siedział przy swoim warsztacie pracy, przy swoim celnym biurku i jako poborca podatkowy pobierał należne podatki i nagle usłyszał: pójdź za mną. Złożył wymówienie, zostawił pracę i poszedł za Jezusem. Taka była jego kolej rzeczy. Ale przypomniałem sobie pewnych uczniów z Ewangelii Jana. I pozwólcie, że teraz ich przypomnę. To było bardzo takie ciekawe moje nowe doświadczenie z tymi uczniami. Pierwszy rozdział, wiersz 35 i niżej. Jan stał następnego dnia ze swoimi uczniami, Jan Chrzciciel. I ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. Jan Chrzciciel chrzci, tłumy ludzi są wokół niego i nagle widzi tego, który jest Zbawicielem Świata, Bożego Baranka. Jan Chrzciciel nie myśli kategoriami biznesmena: o, idzie konkurencja. Nie. On myśli kategoriami sługi Bożego. On się cieszy, że Boży plan, plan Boga się realizuje. I pokazuje, mówi, to jest Boży Baranek, który gładzi grzech świata. A dwaj uczniowie, którzy usłyszeli, uczniowie Jana Chrzciciela, gdy usłyszeli słowa swego mistrza, poszli za Jezusem. To jest piękne podejście. Jan ich puścił. Oni przeszli z jego szkoły do tamtej szkoły. Od tego mistrza do tamtego mistrza. To jest piękne podejście. To jest ta wolność w Chrystusie Jezusie. Poszli za Jezusem. Jezus na nich spojrzał, idą za nim, mówi: czego szukacie? A oni: rabbi, nauczycielu, gdzie mieszkasz? Czyli, że chcemy cię poznać bliżej. On powiedział: pójdźcie, a zobaczcie. Poszli i u niego pozostali od tego dnia. I Andrzej, jeden z tych dwóch, zaraz pomyślał o swoim bracie Szymonie, o Piotrze. I zewangelizował Piotra, swego brata. Już jest ich trzech. Ale potem, gdy idą, wiesz, 43, Jezus zobaczył Filipa i mówi: pójdź za mną. Początek dla tego wspaniałego człowieka. Ale Filip spotkał Natanaela i mówi: wiesz co, znaleźliśmy tego, który pisał w zakonie Mojżesz. Natanael miał wątpliwości, ale Jezus mówi: ty, Natanaelu, jesteś prawdziwym Izraelitą, w którym nie masz fałszu. A więc wątpliwości Natanaela, czyż może być coś dobrego z Nazaretu, Jezus uznał za coś szczerego. On szczerze wyjawił swoją wątpliwość i wolno nam to robić. I Bóg szczerze nam odpowie, co o tym myśli. To właśnie jest piękno społeczności z żywym Bogiem, Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. I już jest ich czterech, którzy idą za Jezusem, więc musi być początek. Ale potem tak sobie usiadłem, zacząłem rozmyślać, kto wytrwa aż do końca. I znalazłem werset w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 28 wiersz. Posłuchajcie. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. Ja wam przekazuję moje królestwo. Łukasz 22:28. Wytrwali w próbach, które przechodził Jezus Chrystus. Nie zgorszyli się, inni się zgorszyli. Twarda mowa, ktoś może tego słuchać, odeszli. Ale ci wytrwali w tych wszystkich próbach przy Jezusie Chrystusie. I tu właśnie jest to męstwo, ta wytrzymałość. Wytrwać przy Jezusie Chrystusie mimo wielu trudów i prób. Następne miejsce znalazłem w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, 43 wiersz. Kiedy zaś zgromadzenie w synagodze się rozeszli, poszło wielu Żydów i nabożnych prozelitów za Pawłem i Barnabą, którzy z nimi rozmawiali i nakłaniali ich, by trwali w łasce Bożej. Trwać w Bożej łasce, w Bożym miłosierdziu. Jeśli zgrzeszysz, to nie bój się, że cię ktoś zobaczył z wierzących i pastorowi doniesie. To jest jeszcze nic. Bój się tego, że Bóg to widzi i Bóg o tym wie. I od razu zrób porządek. Nie licz się z tym, że będzie jakaś będzie jakieś dyscyplinowanie w zborze. Nie. To jest oczywiście też, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, by mieć świadomość, że Boga obraziłem, mego przyjaciela obraziłem i od razu muszę sprawę załatwić, żeby nić, więź nadal była żywa między nami. Gdy tego zabraknie, to będzie wychodzić na wierzch, w końcu też i zbór zacznie reagować, by nas naprawić, naprowadzić. Tak będzie. Ale najważniejszy jest ten odruch serca, to wewnętrzna reakcja. I to jest właśnie trwanie w łasce Bożej. Trwanie w Bożej łasce. Gdy coś nam się uda dobrego zrobić dla Chrystusa, gdy dumni jesteśmy, bośmy jako pierwsi wykonali jakąś rzecz, to powiedzmy, tak, znaczy siostry, udało mi się, bo z Bożego pobudzenia, namaszczenia, natchnienia, wykonałem to i to, ja zrobiłem tyle i tyle, ale to wszystko zrobiłem nie ja, lecz łaska Boża, która była ze mną. I apostoł Paweł cały czas miał świadomość swoich dokonań, ale mówi, wszakże to nie ja, lecz łaska Boża, Boża przychylność, Boże uzdolnienia, Boże dary, Boże poparcie, Boża łaska, ona to wykonała, która jest ze mną. A więc trwajcie w Bożej łasce. List do Kolosan, pierwszy rozdział i wiersz 23, też nam mówi o wytrwałości w pewnym kontekście. I spójrzcie, jaki to jest kontekst. Teraz nas pojednał, wiersz 22, w jego ziemskim ciele przez śmierć, by was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych, nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze ugruntowani, stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii. On nas pojednał, on nas cały czas przygotowuje, by nas stawić jako świętych, nienagannych przed swoim obliczem, pod warunkiem, że my trwamy. Trwamy w wierze, jeśli wytrwacie w tej wierze. Dlatego też tak ważne jest czytanie Bożego Słowa codziennie. Słuchanie Go. Osobista modlitwa. Pełność Ducha Świętego. To jest tak ważne, jak jedzenie i picie. I wtedy wytrwamy w tej wierze i pewnego dnia to się zakończy triumfem, gdy staniemy przed Jego obliczem jako święci i bez żadnej skazy. No cóż jeszcze można byłoby dodać? List do Rzymian 2:7-17. List do Rzymian 2:17. Posłuchajcie. Chyba, że się pomyliłem. 2:7. O, dobrze. 2:7. Jest tam mowa o pewnych sprawach, które Paweł porusza, ale potem jest powiedziane tak. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Trwanie w dobrym uczynku. Nie dobry uczynek, by mnie Bóg zbawił, by zasłużyć, by zaskarbić sobie Bożą łaskę. A więc muszę tyle włożyć moich drobniaków, grosików, by w końcu Bóg mi wystawił wspaniały czek zbawienia. Jesteś zbawiony, boś tyle włożył grosików swoich. Nie, nie, nie. Bóg nas zbawia darmo z łaski. Ja teraz wezmę właśnie do tego fragmentu, który żeśmy czytali z Efezjan, drugi rozdział, ten nowy przekład. I posłuchajcie, jak tam jest powiedziane. Łaską przecież jesteście zbawieni przez wiarę. Nie od was to pochodzi, nie z uczynków, lecz jest to darem Boga, bo nie z powodu uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Przez Niego bowiem zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Efezjan 2:10. W Chrystusie Jezusie Bóg przygotował dobre uczynki, abyśmy w nich postępowali. I właśnie trwanie w Chrystusie Jezusie i trwanie w tych dobrych uczynkach to jest jako rezultat zbawienia, a nie jako płacenie za nasze zbawienie, aby zarobić na nasze zbawienie. Dlatego też i apostoł Paweł, pisząc do Tytusa, napisał, że łaska Boża objawiła się zbawienna dla wszystkich ludzi. Jezus Chrystus dał samego siebie za nas, by nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. Własność Chrystusowa, która jest gorliwa w dobrych uczynkach. No i trzeba by zakończyć jeszcze jednym tekstem, już ostatnim tekstem, List do Hebrajczyków, rozdział 10. Wcześniej mówiliśmy o pewnych sprawach, o próbach, o prześladowaniach i to właśnie jest taki piękny przykład, Hebrajczyków, rozdział 10. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki i wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście wespół z więźniami. Przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nieraz tak bywa, że nas oszukają. Nie chodzi o to, żebyśmy nie zabezpieczali swojego mienia, abyśmy tak sobie lekko traktowali. Nie, z pełną odpowiedzialnością musimy dbać o swoje życie i mienie. Ale się zdarzy, że utracimy to i owo, że nas ktoś oszuka. I może teraz dochodzić i wiecie, możemy w końcu to... I nieraz mamy takie właśnie pragnienie, daj spokój. Straciłeś 7, ja ci oddam 14, ale w swoim czasie. Daj spokój, prawda? I gdy damy spokój, Pan nam rzeczywiście potem to zwróci w sposób w pokoju, w sposób cudowny. Czasami, gdy spokoju nie damy, to wiemy, ile to kosztuje nas później zdrowia i pieniędzy i wszystkiego. Sam to przerabiałem, więc dobrze wiem, jak to wygląda. I właśnie tutaj jest, że wiedząc, że sami posiadacie lepszą, trwałą majątność w Chrystusie Jezusie. Nie porzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę, bo wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie całą wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. I kochani, kończąc już nasze dzisiejsze rozważanie, chciałbym właśnie nas zachęcić, abyśmy nie chcieli Jezusa oprowadzać po wspaniałościach naszego świata. Abyśmy wiedzieli, że On jest Bogiem i On nas prowadzi. On nas oprowadza, On nas wprowadza we wszystkie rzeczy. Abyśmy też uważali, jak słuchamy, żeby nas ktoś nie zwiódł. Dlatego trzeba mieć swoje Pismo Święte. Trzeba je czytać, modlić się i żyć w pełności Ducha Świętego. A jeśli będziemy w Chrystusie Jezusie, będziemy zawsze jednomyślni i razem. Będziemy się różnić w wielu rzeczach, ale będziemy się pięknie różnić. Dlatego też uważajmy, jak słuchamy. Będzie wielu różnych propagatorów, różnych fałszywych mesjaszy. Wielu zwiodą. Miłość będzie ziębła, bo się bezprawie będzie rozmnażać, ale my się tego wszystkiego nie trwóżmy, nie bójmy, nie lękajmy, dlatego że mamy aż do końca wytrwać. I to nie wytrwać biernie. Wytrwać zaciśniętymi zębami i tylko się trzymać, żeby tylko... Nie. Spokojnie. Spokojnie. Normalnie żyć. Normalnie pracować. I być niewzruszeni w Jezusie Chrystusie na luzie. Na pełnym luzie. Ale trzymać się tego, co jest najważniejsze. Trzymać się Jezusa Chrystusa. I ludzie duchowi, ci, którzy tak żyją, wiedzą, o czym ja mówię i co ja myślę. Jeżeli ktoś tego wszystko nie rozumie, przed nim są drzwi otwarte. Tymi drzwiami jest Jezus Chrystus. Uklęknij i zacznij się modlić i prosić. Panie, chcę żyć Twoim życiem. Panie, chcę żyć tak, jak mówi Twoje słowo. Wprowadź mnie to wszystko. To jest tajemnica. Ale do poznania przez Ciebie, przez każdego grzesznika, przez każdego, kto wierzy. A więc, bracia i siostry, kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. Mam nadzieję, że wszyscy wytrwamy.